każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie niemal tradycyjnie pojawią się trzy wątki. Tabela wszechczasów falubazu, przymiarki transferowe u pierwszoligowych rywali zielonogórskiej drużyny oraz mecz sparingowy reprezentacji Polski w Glasgow. No to po kolei. W zielonogórskim klubie funkcjonuje tak zwana tabela wszechczasów, która uwzględnia dorobek zawodników startujących przez lata w barwach zielonogórskiej drużyny, która, jak wiemy, swego czasu nie nazywała się tylko falubaz. Kto jest liderem tej tabeli? Który z czynnych jeszcze żużlowców plasuje się w jej czołówce? Tutaj warto jeszcze dodać, że ta tabela po sezonie 2021 została zaktualizowana. No właśnie, o tej inicjatywie rozmawialiśmy z Michałem Kocińskim z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego.
Tabela wszechczasów obejmująca zawodników falubazu powstała w tym roku, jeszcze przed sezonem 2022, w okresie zimowym. Pomysł jej utworzenia pojawił się wcześniej. Skorzystaliśmy, można powiedzieć, z tej takiej przerwy spowodowanej pandemią, spowodowanej tym, że mieliśmy przerwę w rozgrywkach i w 2020 roku zabraliśmy się za to, zliczyliśmy punkty naszych zawodników. No i tak ta tabela powstała, obejmuje ona wszystkich zawodników naszej drużyny, którzy występowali w rozgrywkach ligowych od sezonu 1957 do sezonu 2021. Dlaczego tym pierwszym sezonem jest 1957 rok? No tak, do takich wyników udało nam się dotrzeć. Wiadomo, no im dalej, im późniejszy okres, to tym trudniej jest znaleźć te wyniki. Nie są one pełne, dlatego postanowiliśmy wziąć pod uwagę ten ostatni sezon, gdzie udało nam się zebrać wszystkie zdobycze punktowe w spotkaniach ligowych, czyli 1957-2021. Ten okres obejmuje tabela wszechczasów, tak jak już powiedziałem, wszyscy zawodnicy, którzy wystąpili w spotkaniach ligowych i zdobyli chociaż jeden punkt. Po każdym sezonie zliczone te wszystkie dane i tabela zostaje zaktualizowana. Staramy się to robić oczywiście na bieżąco, nie zawsze się to udaje. W tym momencie mamy na stronie falubaz.com tabelę zaktualizowaną. To jest stan na 28 września 2021, a więc obejmuje ona wszystkie mecze ligowe sezonu 2021. A kto to robi? No robimy to własnymi siłami tutaj w klubie. Nasz dział prasowo-marketingowy się tym zajmuje. Po każdym meczu mamy specjalny taki plik, w którym te punkty dodajemy, to się tam fajnie sumuje, no i tak ta tabela wszechczasów powstaje. Na jakiej zasadzie dorobek zawodnika jest przeliczany na punkty do tabeli? Pod uwagę bierzemy punkty zdobyte, tak jak już powiedziałem, w zawodach ligowych, z tym, że zliczamy tylko takie czyste punkty, nie bierzemy pod uwagę punktów bonusowych. Tak więc jeżeli zawodnik zrobił 13 punktów z dwoma bonusami, czyli tak zwany płatny komplet punktów, no to my liczymy tylko 13 punktów. Tych bonusów już pod uwagę nie bierzemy. Natomiast w tabeli uwzględnione są takie dane jak ilość sezonów, w których dany zawodnik występował, ilość meczów, średnia na mecz, średnia na bieg, no i oczywiście ilość biegów. No i tak jak już powiedziałem, ilość zdobytych punktów. Piotr Protasiewicz w tym roku miał takie dwa jubileusze, jeśli to tak można nazwać, bowiem przekroczył granicę 2500 punktów ligowych zdobytych dla zielonogórskiej drużyny. W tym momencie jego zdobycz to już jest 2594 punkty. O ile dobrze pamiętam, to Piotr tą granicę 2500 punktów przekroczył w pierwszym lub w drugim meczu sezonu 2021, a więc już na samym początku. Piotr w trakcie zawodów odjechał tak, w trakcie sezonu odjechał także swój 300 mecz w lidze w barwach zielonogórskiej drużyny. Lidera Andrzeja Huszcze chyba ciężko będzie dogonić. No tak, pan Andrzej tutaj jest absolutnym liderem. Powiem szczerze, no nie wiem, czy znajdzie się jeszcze zawodnik, który będzie w stanie pana Andrzeja wyprzedzić w tej tabeli. 5 5521 punktów w porównaniu do chociażby wspomnianego przed chwilą Piotra Protasiewicza, który ma niecałe 2600 punktów. No to jest różnica olbrzymia. Pan Andrzej, no wiadomo, to te jego wyniki wynikają chociażby z tego, że pan Andrzej występował aż 30 sezonów w naszej drużynie, także no tutaj no musiałby się zdarzyć, trafić taki zawodnik, który by od początku kariery do jego końca, do jej końca musiałby reprezentować barwy Falubazu Zielona Góra i przez te wszystkie lata zdobywać dla nas punkty, no i wtedy miałby jakieś szanse, żeby pan Andrzeja wyprzedzić, no ale oczywiście musiałby też jechać na odpowiednio wysokim poziomie, bowiem pan Andrzej Chuszcza przez te 30 lat osiągnął średnią meczową 10,8 punkta na mecz, a średnia biegowa jego to 2,11, no także są to wyniki no, olbrzymie i naprawdę robiące mega wrażenie. O pierwszej dwójce już mówiliśmy, trzeci jest Jarosław Szymkowiak, a na czwarte miejsce po tym sezonie awansował Patryk Dudek. Patryk Dudek przed sezonem 2021 zajmował piąte miejsce, przed nim był Grzegorz Walasek, no ale Patryk, jak dobrze wiemy, no, odjechał całkiem dobry sezon w lidze i to pozwoliło mu awansować w tabeli wszechczasów na czwarte miejsce. W tym momencie ma on na swoim koncie 1701 punktów zdobytych dla Falubazu w rozgrywkach ligowych. No, jak wiemy, w sezonie 2022 ten drobek się nie powiększy, no ale oczywiście liczymy na to, wszyscy trzymamy kciuki, że jeszcze kiedyś Patryk będzie miał szansę ten wynik poprawić, no i awansować o kolejne miejsca, no w tym momencie chociażby do Jarosława Szymkowiaka, który jest na trzecim miejscu. Patryk traci dokładnie 103,5 punkta, także no jeden dobry sezon może spowodować, że Patryk wskoczy do pierwszej trójki, no a później już tylko będzie mógł atakować pozycję Piotra Protasiewicza i Andrzeja Chuszcza.
Tyle Michał Kociński z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Teraz pomówimy o przymiarkach transferowych do rywali Falubazu, czyli pozostałych ekip w pierwszej lidze. Do ciekawych transferów może dojść w Bydgoszczy i Gnieźnie i głównie o tym rozmawialiśmy z naszym ekspertem, byłym menadżerem Falubazu, Jackiem Frontczakiem.
Panie Jacku, no mówi się, że czterech zawodników z PG Ekstraligi może trafić do Polonii Bydgoszczy i do rywala Falubazu w pierwszej lidze. Matej Żagar, Kenneth Bier, Roman Lachbaum i Adrian Miedziński. Co pan sądzi o takich ruchach i czy, jeżeli uda się takich zawodników pozyskać, to Polonia będzie w stanie zagrozić Falubazowi? W tej pierwszej lidze oczywiście mamy na myśli awans do Ekstraligi, powrót w przypadku Falubazu.
Samo stygmatyzowanie zawodników faktem jazdy w Ekstralidze w poprzednim sezonie czy sezonach też nie oznacza wprost, że ci zawodnicy będą nagle gwiazdami na torach pierwszoligowych, dlatego że jak pokazuje, a możemy dość dokładnie przyglądać się rozgrywkom pierwszoligowym, od kiedy rzeczywiście telewizja robi to na bardzo dobrym, wysokim poziomie, to widać, że jednak poziom też samych rozgrywek jest zaskakująco również wysoki i tutaj tak łatwo nie będzie też wprost bydgoszczanom kontraktujących zawodników, choćby ze względu na to, o czym mówiliśmy też w przypadku Zielonej Góry. Mianowicie to też są trochę inne tory, trochę inne nawierzchnie, troszkę inni rywale, słabsi z całą pewnością, natomiast często bardziej zdeterminowani i punkty same nas na torze leżeć nie będą. Trzeba będzie rzeczywiście mocno powalczyć, aczkolwiek myślę, że Adrian Miedziński już takie doświadczenie ma, bo wszak z Apatorem Toruń do Ekstraligi wchodził, z tym, że ten sezon pierwszoligowy w jego wykonaniu nie był jakoś specjalnie imponujący, a umówmy się, był chyba bodaj albo jak nie najsłabszym, to jeden z najsłabszych seniorów Apatora, ze średnią znacznie poniżej 2 punktów. W związku z tym też się tutaj wielkiego przełomu w tym przypadku nie spodziewam. Niemniej myślę, że jeżeli trafi tam rzeczywiście Matej Żagar i Kenneth Bier poukłada sprawy sprzętowe od samego początku sezonu, a tu i ówdzie słychać, że jest to w dużym stopniu też uwarunkowane tym, w jaki sposób podpisał, w jakiej formule podpisał kontrakt, to myślę, że tak, że to będzie drużyna, którą stać będzie na to, ażeby wejść do finału rozgrywek pierwszoligowych, a myślę, że największym atutem tego zespołu, myślę, że wielu się ze mną zgodzi, jest junior Wiktor Przyjemski, który zrobił w ubiegłym roku naprawdę gigantyczną różnicę i szkoda tylko, że Bydgoszczan nie zobaczyliśmy ze względu na straty. Jeden mecz przegrany u siebie, już nie pamiętam z kim, w końcówce rozgrywek regularnych. Porażka u siebie zdecydowała o tym, że jednak Bydgoszczanie do tych playoffów nie wjechali, natomiast myślę, że byliby mocnym ogniwem. No pamiętajmy też, że było też wiele kontuzji w ubiegłym roku, chociażby Grzegorza Zęgoty i to dwie bardzo poważne, więc ten zespół mocno porozbijany. zmiany, a jednak Wiktor rzeczywiście robił tam gigantyczną różnicę, bo przecież on punktował regularnie powyżej 10 punktów i nie sądzę, żeby w tym roku miało coś się w tym przypadku złego wydarzyć.
Roman Lachbaum, czyli te czwarte ogniwo, ewentualnie oczywiście zaznaczamy pozyskane z PG Ekstraligi i też z Grudziądza obok Bierry.
No to jest największy znak zapytania, bo pytanie do kibiców, dziennikarzy i lebiegów zobaczyli wykonanie Romana Lachbauma przez ostatnie dwa sezony. Niewiele. W zasadzie na palcach jednej ręki chyba można wymienić te występy i mało kto w ogóle pamięta, jak one skutecznie wyglądały. Niemniej z całą pewnością, jak to Rosjanin, jeżeli będzie tam miał sprzęt odpowiednio szybki, to w warunkach pierwszoligowych, zresztą to jest dla niego duża szansa, nie powinien być, tak bym to szacował, nie powinien być zawodnikiem poniżej średniej U24, bo myślę, że z takim statusem będzie występował w przyszłym roku, poniżej średniej pierwszoligowej, czyli raczej ta górna czwórka, jeżeli chodzi o kluby i moc i potencjał zawodników w tej formacji, także Roman w Ekstralidze no niewiele miał okazji, a jednak myślę, że ta pierwsza liga to jest dla niego, jest to dla niego duże zbawienie.
Do ciekawych ruchów może dojść także w Gnieźnie, tam powrót i właściwie wznowienie kariery przez Antonio Lindbecka, do tego może dojść Mikael Jebsen-Jensen z Rybnika, czyli dwójka zawodników z Falubazu 2020.
No tak, ale ani jeden, ani drugi, mówiąc kolokwialnie, szału nie zrobili. A Mikael Jebsen-Jensen, umówmy się, w pierwszej lidze miał być gwiazdą, a pamiętajmy, że wielu meczy nie pojechał, zastępował go Pontus Asgren. Co się z Michaelem dzieje? Znaczy ja mam takie czasami wrażenie, że jakby ciągnął za sobą bronę, mówiąc kolokwialnie, znaczy te motocykle w ogóle mu się nie rozpędzają. Duże zmiany z tego, co widziałem, bo całą karierę związane z Flemingiem Graversenem, natomiast końcówka sezonu, szczególnie w Szwecji, ale też i w Polsce, występy na silnikach Petera Jonesa, w związku z tym widzę, że tutaj jest jakieś poszukiwanie, ale myślę, że no miałem też okazję współpracować z tym zawodnikiem bezpośrednio. Ja myślę, że tutaj Michael powinien troszeczkę zacząć szukać, myślę, że bardziej od siebie. Co do Antonio Lindbecka, kilka występów rzeczywiście w Szwecji, ofensywnej jazdy, punktował, też bez wielkiego jakiegoś przełomu oczywiście, a trudno było się spodziewać po zawieszeniu kariery, ale z jakiegoś powodu ta kariera została też zawieszona, bo pamiętajmy, że nie odchodził z Różla jako mistrz świata, tylko zawodnik, który generalnie miał problem ze zdobywaniem pojedynczych punktów na słabych rywalach, nawet w Ekstralidze. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Myślę, że dużo ciekawszym zawodnikiem jest jego partner z teamu, Filip Henström-Banks, o którym się zrobiło mega głośno podczas turnieju w Son w Wielkiej Brytanii. Zrobił tam rzeczywiście, to jest tak, jak miałem okazję też dla jednego z mediów to napisać, że umarł król, niech żyje król. To znaczy nieszczęście jednych jest szczęściem innych. Tak to w sporcie generalnie wygląda, w sportach motorowych to już w ogóle, bo byśmy w ogóle prawdopodobnie nie słyszeli jakoś specjalnie, gdyby o Filipie, gdyby nie wypadek jego partnerów z drużyny. Natomiast na tym tle się rzeczywiście pokazał bardzo ofensywnie, natomiast tam jest jeden mankament cały czas, a w zasadzie dwa, które bym widział. Pierwszy mankament, który widzi każdy obserwator, to jest problem ze startami. W zasadzie każdy start inaczej. Najczęściej zaraz od momentu wszystko idzie do góry. Tutaj można szukać jakichś przyczyn związanych wszystkim ze sprzętem i bardziej myślałbym w kierunku tutaj sprzęgieł, że coś tu jest nie tak, jeżeli chodzi o ten element, bo to jest rzadka taka reakcja tego typu. Natomiast prędkości mu nie brakowało, ale pamiętajmy, że podczas Sonu w parkingu towarzyszyli mu mechanicy Fredrika Lindgrena, bardzo doświadczeni, znani też w Zielonej Górze, popularni Davey Jonski, którzy myślę, że tam wiedzieli, co z tym sprzętem zrobić, jak to wszystko doregulować i widać było, że rzeczywiście ten chłopak bardzo fajnie podróżuje po torze w Manchesterze. Natomiast pytanie, czy będzie miał takie wsparcie techniczne, bo ci mechanicy to rzeczywiście jest gigantyczny handicap dla każdego zawodnika i czy będzie miał wsparcie chociażby w Gnieźnie. Nie zmienia to faktu, że jest to ciekawa drużyna w Gnieźnie, natomiast w mojej ocenie przy braku juniorów, przy mimo wszystko takiej formacji polskiej, Ernest Koza, ciekawy zawodnik, ale umówmy się, też bez wielkich sukcesów. Jedynym takim, myślę, że światełkiem w tunelu i myślę, że to jest zawodnik, który generalnie prędzej czy później powinien w Ekstralidze wystartować i myślę, że miał propozycję, a to jest Oskar Pfeiffer, z którym miałem też okazję kilka razy w ostatnich latach trochę porozmawiać, ale też trochę wspólnie potreningować z moimi chłopakami z poprzedniego klubu i muszę powiedzieć, bardzo ciekawy zawodnik, bardzo skuteczny, bardzo szybki, otwarty też rzeczywiście na nowinki technologiczne, co było też widać w końcówce sezonu, kiedy w turniejach indywidualnych, chociażby Puchar Chrobrego jeździł na nowym modelu GMA i też był bardzo szybki, bardzo skuteczny. To pierwszy zawodnik, który zdobywał punkty i bodaj chyba na podium się to skończyło w jego przypadku na nowym modelu. Natomiast bardzo ciekawy zawodnik, uważam, że jeżeli nie będzie sukcesów w przyszłym roku w Gnieźnie, a tego się niestety nie spodziewam, myślę, że będzie problem z awansem do pierwszej czwórki, to myślę, że Oskar Pfeiffer powinien jak najszybciej szukać klubu gdzieś poza Gnieźnem, mocnego pierwszoligowego, albo gdzieś rzeczywiście, a tutaj też jest kierunek być może nawet zielonogórski, bym powiedział, bo to jest ciekawy, bardzo młody jeszcze zawodnik, ale o, o takim sercu do walki, dobrze technicznie jeżdżący na dystansie, ale nie spodziewam się sukcesu w drużynie gnieździeńskiej w przyszłym sezonie, niezależnie od tego, jakie teamy tam i zawodnicy wylądują.
Mówiliśmy o transferach do Bydgoszczy i do Gniezna, a czy z pozostałych pierwszoligowych klubów może jakieś przymiarki zwróciło jakąś taką pana szczególną uwagę?
Szczególna uwaga to jest z całą pewnością pojawienie się Krystiana Pieszka w Rybniku, ale traktujemy to jako ciekawostkę, myślę, że nie wzmocnienie klubu z Rybnika. Ja myślę, że przede wszystkim też to jest większa szansa tak de facto dla Krystiana, bo widać, że ostatnie sezony, a ostatni sezon to już kompletnie na swoich śmieciach, kompletnie nieudany. Krystian bardziej zasłynął z tego, że się przewraca po dotyku rywala w różnych fragmentach toru, najczęściej z wyjścia z pierwszego łuku. To mu chwały nie przyniosło. Natomiast, i to jest ciekawostka, natomiast on w mojej ocenie jakoś specjalnie tego klubu nie wzmacnia. No musi coś zrobić ze swoją karierą. Ciekawostką i ciekawym ruchem z całą pewnością jest przejście też do Rybnika Patryka Wojdyło. Bardzo ciekawy zawodnik U24 w dalszym ciągu. Zrobił dużą różnicę, jeżeli chodzi o klub krośnieński. Myślę, że też jest współautorem tego spektakularnego mimo wszystko sukcesu Beniaminka pierwszej ligi, czy awansu do finału. Tutaj uważam, że w Krosno buduje mocny skład i teraz zależy od tego, kto trafi ostatecznie, czy będzie tam jednak wzmocnienie chociaż Matejem Żagarem, który by zrobił różnicę mimo wszystko, ale tam brakuje formacji juniorskiej. Zobaczymy, jaki zawodnik U24 tam wyląduje. Służy się o Janu Kwechu, dlatego że tutaj w Zielonej Górze chyba raczej przyszłości on sam dla siebie przede wszystkim nie widzi. W związku z tym ciekawy zespół również będzie w Krośni, ale mam wrażenie, że jeżeli nie zostanie wzmocniony formacją juniorską, to wielkiego tutaj sukcesu na miarę finału pierwszej ligi nie widzę, szczególnie w kontekście tego, co się wydarzyło w Bydgoszczy.
To były opinie Jacka Frontczaka. Pod koniec programu mówimy sparingowy mecz reprezentacji Wielkiej Brytanii z Polską. To spotkanie odbyło się w poprzednim tygodniu na torze w Glasgow, gdzie gospodarze wygrali 36-35, a zawody zakończono po 12 gonitwach ze względu na intensywne opady deszczu. O specyfice tamtejszego środowiska oraz m.in. brytyjskiej kadrze trochę ciekawostek opowiedział nam nasz ekspert Tomasz Lorek, który komentował to spotkanie na platformie Glasgow Tigers TV.
Glasgow, bo tak się wymawia nazwę tego pięknego miasta w Szkocji. W Glasgow bracia Fasena od roku 2014, kiedy przyjęli klub, zainwestowali 3 miliony funtów. To jest taka wesoła grupa pasjonatów, którzy mają oczywiście wielką firmę Peugeot. Budują dla osób niepełnosprawnych fotele. 3 lata temu zbudowali taki niesamowity turniej dla osób niepełnosprawnych, które jeździły w czwórkę spod taśmy. Czyli kibice Glasgow Tigers mogli sobie poczuć się jak żużlowcy i przejechali w wyścig 4 kółka na wózkach, na takich fotelach samochodowych, dostosowanych dla inwalidów, więc niesamowita historia. To jest klub zasłużony, który 3 razy zdobywał mistrzostwo Anglii, ale w tej drugiej dywizji, czyli tak jakby pierwszą ligę wygrywał w polskich realiach, Nice League, czy tam Arena League w tej chwili. Glasgow 93, 94, 2011, Joe Spring tam jeździł, Shane Parker, no, mnóstwo fantastycznych chłopaków się ścigało. Dawid Belego tam zaczynał, dzisiaj wiemy o nim, że to będzie nabytek unileczno, a Dawid Belego właśnie za namową Holendę Theo Pipera trafił do Glasgow Tigers. Co do meczu Wielka Brytania-Polska, na pewno myślę, że urodzi trochę rąbka tajemnicy. Simon Stead i Ollie Allen, to jest dwójka menedżerów angielskiej kadry, no, dorastała razem w juniorskich czasach na trawie, grali na torach angielskich i zawsze marzyli o tym, żeby kiedyś poprowadzić kadrę Anglii. Jak tupnął Ty Woofington nogą parę lat temu i powiedział, że nie może być dziadostwa, że wszystko musi być tip-top, no to właśnie Ollie Allen i Simon Stead, dzięki temu, że zaczęli pracować z Robem Painterem i Vicky Blackwell, z taką dwójką, chłopak i dziewczyna, ściągnęli Paula Segita, guru od fitnessu, ściągnęli też Chrisa Neville'a, który pracował z kadrą piłkarską Wielkiej Brytanii na mundialach, czy na Euro. Byli zawodnikami w Brazylii na mundialu 2014, na Euro 2016, no więc zadbali o tą dietetykę, o całą stronę logistyczną, zadbali o gościa od mediów, więc to jest bardzo profesjonalnie prowadzona kadra. I takie pieniądze są zainwestowane jak w Polsce, gdzie wiadomo, w Polsce rzutu kręci się największy pieniążek. Natomiast to jest zwarta grupa ludzi, każdy ma swój departament. Jeden jest od badań logistycznych, opracowań rozwiązań logistycznych, przerzucanie zespołu. Drugi jest od tego, żeby chłopaków masować. Trzeci od tego, żeby w mediach społecznościowych istnieli. Więc to jest tak bardzo układana starannie po brytyjsku platforma. I myślę, że ten Tom Brennan czy Jordan Pelling Stalin, który zaczynał jako młody chłopak, miał 8 lat, powiedział do dziadka, musisz mi kupić na pod choinkę nie tam klocki Lego, tylko chcę mieć kruzówkę albo enduro. No to ten Jordan Palin, co prawda punktów nie robił, ale Tom Brennan w tym meczu, no przywoził Dominika Kuberę z Tobiaszem Musielakiem na 5-1. Tobi Musielak ten tor zna doskonale, bo tam 15 punktów wykręcił w eliminacjach do Grand Prix w czerwcu i objeżdżał Holdera, jak chciał, Chrisa, Nikolaj Klinda i Dana Billy. Myślę, że Chris Harris, to co powiedział Simon Stead podczas live streamingu na platformie Glasgow TV Tigers, że Harris jest rówieśnikiem Steada i Oli Allena. I menedżerowie Anglii mają rówieśnika, który jeździ już 39 lat, ma skończy w listopadzie 28. Chłopak z Truro, wielki wojownik. I mówi, że Harris jest o tyle potrzebny, że on zawsze jak dzwonił do niego, żeby jechał w tym meczu, to nigdy nie odmawia. Chyba, że jest kontuzjowany, że jest połamany, leży na łóżku, czy na wyciągu w szpitalu, ale czy się rehabilituje. Zawsze pomaga. I dla nich to ma takie znaczenie, że ci młodzi chłopcy, Tom Brennan, Dan Bewley, który już jest ukształtowanym chłopakiem, a pamiętamy, że połamany był w Workington solidnie 3 lata temu, czy Jordan Palin, to są chłopcy, którzy widzą starszego pana, Chrisa Harrisa, który nie chowa łokci, tylko walczy o każdy cal toru i dzięki temu oni się nakręcają, to jest inspiracja dla młodych chłopców, więc na pewno Anglicy doczekali się fajnego garnituru zawodników, ale tych wyników, czy to pucharu Speed of Nations, czy wygranej nad Polakami w test meczu jednym punktem, bo tam spadł deszcz, był wypadek między Adamem Ellisem a Jordanem, a Adam Ellis, a do tego Dominik Kubera mieli w 13 jego stłuczkę, więc przy padającym deszczu mądrą decyzję podjął Jim McGregor, sędzia szkocki, który notabene parę lat temu wykluczył Oli Allena z ważnych zawodów w Anglii. A to taka dygresja. To tak naprawdę tego wyniku Anglii by nie było bez pracy u podstaw. Tam Neil Vacher pracuje, taki były mechanik Craiga Boysa Anglii. Neil Vacher zbudował taką platformę, łowi talenty z torów trawiastych, motocrossu, jeździ z tymi najmłodszymi Anglikami, Leonem Flintem i całą tą resztą Drew Campem po Anglii, po zawodach takich, no, podwórkowych, ale dzięki temu ci chłopcy budują formę, później trafiają do tych centrów przygotowania fizycznego, gdzie Paul Sagitt się nimi zajmuje, no i tak się buduje potęga kadry angielskiej. Bardzo dobrze, bo jak się odrodzi żużel w Anglii, to każdy będzie miał z tego zysk. Przy okazji smutne jest to, że François Ribeiro, nowy szef Discovery Channel, mówi do Wolfindena, że miał ciekawą z nim konwersację, że on 4 lata siedział w Anglii, nowy szef sportu Discovery, i on nigdy nie widział Wolfindena w media. No to BBC trzeba oglądać, bo akurat Wolfinden, jak tytuł Mistrza Świata zbudował, to zawsze do studia BBC, no śniadaniowej telewizji był zapraszany. BBC Breakfast, motor przyjeżdżał do studia, więc to nie jest tak, że w Anglii nikt o żużlu nic nie wie. Oczywiście, że to nie jest piłka nożna, nigdy nie będzie popularny tak jak piłka nożna, bo to były czasy międzywojenne, kiedy żużel się ścigał z futbolem i był nawet momentami bardziej popularny, jak na Wembley Lions chodziło 45 tysięcy ludzi na mecze ligowe, ale przy erze telewizji to już nie wróci, bo są inne realia na świecie. Natomiast to nie jest tak, że w Anglii ten żużel się nie odbił echem, bo Speed of Nations wygrana w Anglii bardzo dużo medialne miała outing, gdzie wiadomo, że jest i tenis, i rugby, i krykiet, i futbol, i Formuła 1, więc żużel się fajnie swoje miejsce znalazł. Natomiast co do toru, jak na warunki październikowe, dobrze przygotowany tor, no i pokazał też ten tor, weryfikował, że jak się jeździ w ekstralidze, jak się hucha, dmucha, jak się robi tory eleganckie, twarde betoniki, równiutkie, to później nasi chłopcy, jak jadą na angielskie tory, to troszkę gdzie trzeba popracować techniką jazdy i tak dalej, to zaczyna brakować jakości. Więc to też jest temat do przemyśleń, czy rzeczywiście mamy robić takie w stylu polskim, chuchamy na mamusia rosołek, przyniesie makaroni, pomidoróweczkę, szczawiową, obetrze usta ładnie, bo młody człowiek musi się najeść, czy za bardzo nie dokarmiamy tych naszych chłopaków, bo później przyjeżdża Tom Brennan czy Adam Ellis i zaczynają urywać nasze masą punkty. Ja wiem, że to jest koniec sezonu, że chłopcy myślą o wakacjach, że to już jest po Speed of Nations, po Grand Prix, ale to jest taki ważny aspekt, który myślę, że nad tym się warto pochylić, żeby nie rozpieszczać, żeby wysyłać chłopaków na wyspy. Pytanie, czy to jeszcze jest do zrobienia, bo może pieniądze w polskim żużlu są już tak duże, że nikomu się po prostu zwyczajnie nie chce jeździć, zważywszy na Brexit, na wszystkie korowody prawne i dokumenty, które trzeba wypełnić, ale myślę, że jak ktoś chce się nauczyć żużla, to wciąż droga wiedzie przez tory od Swindon, przez Kingsland do Glasgow właśnie, czy do Edinburgh.
Opinie Tomasza Lorka zakończyły dzisiejszy magazyn. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.